Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w programie o inwazji obcych. To nie będzie oczywiście science fiction, ale opis naszej rzeczywistości, zjawisk dziejących się tu i teraz. Mówić będziemy o gatunkach inwazyjnych. Nowe możliwości komunikacyjne i gospodarcze powodują, że do naszego kraju trafia coraz więcej różnorodnych roślin i zwierząt z innych stref klimatycznych. Niektóre z nich znajdują w Polsce dobre warunki i rozwijają się, nie znajdując naturalnych wrogów. Wtedy musimy rozpocząć z nimi walkę, aby nie opanowały naszego środowiska. Przykładem tego jest choćby nawłoć albo kolczurka klapowana, a nawet dzika róża pomarszczona, raki amerykańskie, jenoty, wiewiórki czarne. Gatunki inwazyjne rozprzestrzeniają się także dlatego, że wiele, szczególnie roślin, sprowadzamy do naszych domów czy ogródków. Sadzimy je, aby pięknie wyglądały. Niestety, przyczyniając się do ich rozprzestrzeniania. Czy jest sposób, aby uchronić nasze rodzime gatunki przed inwazją obcych? Czy przyczynić się do tego może upowszechnianie rzetelnej wiedzy o inwazji obcych? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A w studiu dzisiaj profesor Emilia Brzosko oraz profesor Marcin Sieleźniew z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, witam
Dzień dobry.
Państwa.
Dzień dobry.
No to jak to jest z tymi obcymi? Dużo ich jest, mocno mogą zmienić nasze środowisko. Jak Państwo sądzicie?
No, tych gatunków jest bardzo dużo. Może zacznijmy od zdefiniowania.
Co to jest ten gatunek
tak,
obcy,
czym ten
inwazyjny?
Gatunek inwazyjny jest. Gatunkiem inwazyjnym nazywamy taki gatunek obcy najczęściej, choć gatunkiem inwazyjnym może być również gatunek rodzimy, ale trzymajmy się, że jest to gatunek obcy, który dostał się na obszar niezajmowany do tej pory, niezasiedlony, bardzo dobrze się na tym obszarze poczuł, czyli jest w stanie rozrastać się, rozmnażać, produkując często bardzo liczne potomstwo i jest w stanie, potomstwo, które jest w stanie rozprzestrzeniać się na znaczne odległości od roślin. Mówię tu o roślinach, ale od organizmów macierzystych.
Ale to może wzbogacać dane środowisko. To dlaczego mówimy, że to jest inwazja? Dlaczego to jest niebezpieczne zjawisko?
Takie stwierdzenie, czy taka opinia panowała mniej więcej w połowie XX wieku, kiedy rzeczywiście sprowadzano obce gatunki, na przykład drzew.
Topole słynne.
Topole, drzew, które sadzono, dosadzano w lasach, między innymi czeremcha amerykańska czy robinia akacjowa, ponieważ uważano, że są to gatunki, które po pierwsze użyźnią glebę, urozmaicą właśnie to czasami ubogie, borowe siedlisko, że są doskonałym, będą doskonałym pokarmem dla zwierząt, wzbogacą ten pokarm, no a jednocześnie liczono na zyski ekonomiczne. Uważano, że te gatunki będą doskonałym materiałem. Będzie tutaj duża produkcja.
Na przykład z topoli będzie można robić papier.
Tak, ponieważ są to często gatunki szybko rosnące z dużymi przyrostami, a więc tutaj ta biomasa drewna jest duża, więc liczono na duże zyski. No z czasem okazało się, że tak nie jest. Więc w tym sensie rzeczywiście uważano, że ta bioróżnorodność wzrasta poprzez wprowadzanie tych gatunków obcych. No ale rzeczywistość i czas pokazał, że jest zupełnie inaczej, a mianowicie ten jeden gatunek obcy, rozrastając się, tak bardzo intensywnie się rozprzestrzeniając, powoduje to, że eliminuje sporo różnych gatunków. I to, no, jeśli dostał się na dany teren gatunek.
Które do tej pory były?
Rodzimych, tak, naszych gatunków rodzimych. I
czasami, czyli zamiast wzbogacają, zubażają się.
Naprawdę tak, ograniczają tą różnorodność biologiczną, bo o tym należy mówić. I właśnie proces inwazji, czy obecność, czy rozprzestrzenianie się tych gatunków inwazyjnych, warto o tym powiedzieć, jest jednym z głównych zagrożeń, no myślę, że w pierwszej trójce należałoby to lokować, zagrożeń dla bioróżnorodności. Należy o tym pamiętać, bo dużo teraz mówimy o tym, że są no, rozmaite zagrożenia dla naszej flory czy fauny,
ocieplenie
również dla człowieka, ocieplenie,
tak
jest i tak dalej. Natomiast, no, szczerze mówiąc, rzadko słyszy się o tym, czy czyta się o tym. Nie jest to w każdym razie wiedza powszechna, że jednym z tych najważniejszych zagrożeń właśnie są gatunki obce.
Ostatnio zebrała się specjalna komisja ponad 40 naukowców w Unii Europejskiej i wyspecyfikowała owa komisja ponad 329 gatunków inwazyjnych, z czego 8 bardzo inwazyjnych. No to chociażby słynny rak, jenot. Jeśli chodzi o rośliny, to właśnie czeremcha, nawłoć. Panie profesorze, nawłoć jest no, takim gatunkiem opisanym w literaturze, ale on jeszcze, mówię o tej roślinie, ona jeszcze w XVIII wieku w ogóle nie była postrzegana i nie rosła na naszym kontynencie, czyli w Europie.
Tak, ale pamiętajmy o tym, że jeszcze mamy nawłoć pospolitą, która jest naszym gatunkiem rodzimym. Natomiast te dwa gatunki obce pochodzą z Ameryki Północnej, to jest nawłoć olbrzymia i nawłoć kanadyjska. Ona chyba trafiła po raz pierwszy do Europy jako roślina ozdobna. Tutaj koleżanka
na pewno
podkreślić. I rzeczywiście dalej tak jest traktowana. A nawet jest traktowana jako roślina użytkowa, biorąc pod uwagę, że w tej chwili w sklepach można kupić miód nawłociowy. Z tego co pamiętam, to chyba też te mimozy w piosence Niemena, to tak naprawdę to są nawłocie. Więc dla wielu osób ta nawłoć wrosła, można powiedzieć, w nasz krajobraz i sobie nie zdają sprawy ze szkodliwości tej rośliny. Więc ja się generalnie zajmuję owadami i dla mnie to też jest taka troszeczkę roślina kontrowersyjna, bo z jednej strony jest to rzeczywiście roślina nektarodajna, na której można spotkać szereg różnych motyli, natomiast jest to niestety, mówię cały czas o tych nawłociach amerykańskich, jest to rzeczywiście straszne paskudztwo, które nam degraduje siedliska otwarte, łąkowe.
Dlaczego takie paskudztwo to jest?
Dlatego, że jako ona zaczyna rosnąć, w pewnym momencie przechodzi w taką fazę łanową, to wtedy właściwie, jak popatrzymy właśnie późnym latem na te miejsca, to tam oprócz nawłoci nic nie ma. I badania wykazały, że to wpływa negatywnie na różnorodność motyli, nawet na różnorodność mrówek, które sobie żyją w ziemi. Także ten wpływ jest bardzo, bardzo duży.
A jeśli chodzi o owady, to inwazyjność, czy również to pojęcie można do tego świata przyłączać?
Jak najbardziej, z tym, że no właśnie to jest jeszcze też kwestia troszeczkę definicji. Czasami mamy problem z odróżnieniem gatunku obcego od gatunku takiego, który po prostu przeżywa swoją ekspansję, czyli w naturalny sposób dotarł gdzieś.
Czyli tak się zmieniło środowisko, że nagle to, co żyło do tej pory w mniej licznych koloniach, raptem zaczyna kolonizować wszystko.
Nie zupełnie. Okay. Jeśli mogę. To, o czym mówi tutaj Marcin, czyli ta ekspansja związana jest z przesuwaniem granic zasięgowych gatunków. Czyli jeśli coś rosło na południu Europy, klimat, który panuje u nas teraz, zbliża się często temperatury.
Upodabnia się do tego z południa.
Tak, upodabnia się. I w związku z tym te gatunki wędrują na północ, przesuwają swoją granicę. Natomiast
słyszałem o takim pająku tygrysim na przykład, który
tak,
był charakterystyczny.
Tygrzyk, tak, on często w ogrodach można go spotkać. Natomiast
charakterystyczny nie, był tak. Dla południa Europy, a teraz jest
normalnie. To nie jest jasne.
Nie można wiązać chyba tutaj tego gatunku z procesem inwazji. On występuje, jest obecny, natomiast nie ma dowodów na to, że on zagraża, że on tą różnorodność obniża. Natomiast wiele gatunków sprowadzonych intencjonalnie przez człowieka, czyli no, w określonym celu, zwiększa na tyle swoją liczebność, zajmuje tak przestrzeń ogromną, tak jak chociażby ta nawłoć kanadyjska. I głównie w przypadku tych gatunków powinniśmy mówić o inwazyjności, o procesie inwazji.
A czasami właśnie są takie powiązania między światem roślin i światem zwierząt ciekawe. Na przykład szkotówka kasztanowcowiaczka. Na punkcie, którego...
To, co załatwia nam kasztany. One się takie brązowe robią.
Kasztanowce. Ale pamiętajmy, że kasztanowiec nie jest naszym gatunkiem rodzimym, prawda? On został wprowadzony do człowieka, czyli bez kasztanowców sobie trudno teraz wyobrazić krajobraz, prawda? Szczególnie miejski. Natomiast szkotówek kasztanowcowiaczek na początku był traktowany jako gatunek obcy i właściwie nie wiadomo było, skąd on się wziął, czyli że został jakoś tam wprowadzony przez człowieka w niejasnych okolicznościach. Natomiast ostatnie badania wskazują na to, że ta ekspansja miała charakter naturalny i do niej przyczynił się człowiek. Że pierwotnie ten motyl gdzieś występował wyłącznie na Bałkanach, natomiast potem rozwój transportu samochodowego, no i również to, że wzdłuż dróg on mógł migrować, bo tam gdzieś tam, gdzie były sadzone kasztanowce, sprawiło, że opanował prawie całą Europę, za wyjątkiem krańców północnych i południowych, gdzie dla niego było troszeczkę za sucho, bo w swojej...
Czyli zaczęliśmy sadzić owe kasztanowce, coraz więcej, no i ten motyl wyczuł, że jak coś do jedzenia będzie tam gdzieś w Polsce i postanowił wyemigrować.
No i zagospodarowana została, można powiedzieć, wolna nisza, bo wcześniej te kasztanowce były takie trochę sterylne, mało było jakichś owadów, które zjadały liście, więc w pewnym momencie pojawił się nowy czynnik, na podstawie którego bardzo, bardzo się obawiano. Prawda? Było wiele informacji, że kasztanowce zamierają. Natomiast no, okazało się, czas pokazał, że mimo tych różnych mniej lub bardziej skutecznych metod zwalczania, ten gatunek stał się trwałym elementem naszej fauny. No i chyba już żeśmy się pogodzili z jego obecnością.
Ale kasztany dostały.
Też do czasu może. Ja chciałabym tu zwrócić uwagę na ten aspekt, który poruszył Marcin, że do pewnego czasu te kasztanowce były wolne, sterylne, tak? Nie było tego wroga. I to jest jeden z elementów tej siły gatunków, obcych gatunków inwazyjnych, że pojawiając się na nowym terenie, nie mają tych naturalnych wrogów. To jest jeden z czynników, który pozwala im właśnie tak się rozwinąć.
Bo gdyby to się odbywało na Bałkanach, to tam już, że tak powiem, w toku ewolucji owi wrogowie się pojawili, ograniczają obecność owego szrotówka. Tutaj jak trafił do Polski na północ, nie ma żadnych pasożytów, owadów, które by walczyły z owym
szrotówek kasztanowcowiaczy.
Z owym szrotówkiem i w związku z tym on ma znakomite warunki do rozwoju.
Aczkolwiek on ma już swoich amatorów i ptaki.
Myślę, że sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana.
W toku jest, tak?
Tak. Przeskakują rodzime gatunki pasożytów na niego, także nie jest tak źle, że on jest taki zupełnie bez kontroli.
Czyli mamy do czynienia ze zjawiskiem, że owe gatunki inwazyjne rozprzestrzeniają się i w tym początkowym okresie no, nie mają naturalnych wrogów i wtedy zaczynają opanowywać te siedliska nowo zdobyte, zaczynają dominować do czasu, aż wykształcą się ci naturalni wrogowie i zaczną ograniczać tę populację, która nagle stała się obecna w naszym środowisku. Jak do tego dochodzi, panie profesor?
Czy to w ogóle dochodzi do momentu, tego jeszcze nie wiemy w zasadzie, nie jest to dobrze udokumentowane, czy w momencie, czy wraz z pojawieniem się wroga ta roślina...
Gradacja zostanie ograniczona.
Tak, te inwazje są ograniczone, bo jak wiadomo, z wrogami też można sobie jakoś radzić. Natomiast ja chciałabym wrócić może jeszcze do tej nawłoci, bo mówimy tutaj cały czas o kasztanowcu, który nie jest gatunkiem rodzimym.
Tak. I o śrotówku, który być może, że nie jest gatunkiem inwazyjnym.
Tak. A ja chciałabym wrócić może do nawłoci, bo jest to doskonały przykład. Jest to roślina, gatunek inwazyjny, który bardzo łatwo rozpoznać, więc łatwo może dotrzeć do słuchaczy. Tutaj mówiliśmy o tym, że pojawienie się tej nawłoci, czy rozrastanie się tej nawłoci powoduje eliminację wielu gatunków motyli, wielu gatunków chrząszczy, ale również
roślin
dzikich pszczół.
Z jakiego powodu?
Z jakiego powodu? Z takiego powodu, że ta nawłoć rozrastając się eliminuje nasze gatunki rodzime, gatunki roślin, z którymi te owady zapylające są związane. No, jeśli nie ma tych roślin, z którymi były związane owady, to te owady szukają sobie nowego miejsca, nowej rośliny, z którą mogłyby wejść w interakcję. Także to nie do końca jest tak, bo wiemy, że tutaj pszczelarze traktują tą roślinę jako roślinę miododajną. No i tak jest rzeczywiście. Natomiast proszę pamiętać o tym, że nawłoć kwitnie późno. Nawłoć kwitnie pod koniec sierpnia, we wrześniu, w zależności od roku, czyli to też jest moment, kiedy niektóre owady kończą cykl rozwojowy. Poprawnie, Marcin, jeśli to nieprawda.
Tak, zgadza się.
Natomiast wtedy, kiedy kiedy one potrzebują tych roślin, pyłku, nektaru z tych roślin, to tych roślin nie ma, bo ta przestrzeń, cały teren zajęty jest przez nawłoć, która nie dopuszcza współtowarzyszy żadnych, czyli w tym czasie przez całe lato nie ma pokarmu, więc te owady rzeczywiście opuszczają ten teren i szukają tego pokarmu gdzie indziej, a później, kiedy zakwita nawłoć, kiedy jest ten pokarm, no to już
musi przyjechać pszczelarz z pszczołami hodowlanymi.
Tak, mogłyby być zainteresowane, ich po prostu nie ma.
Są owady, które w postaci dorosłych pojawiają się wyłącznie wiosną, wczesnym latem, prawda, więc dla nich to jest zdecydowanie za wcześnie.
Nie. Czyli ta uczta weselna to nie dla nich, bo to jest jesienią, kiedy one już zamknęły swój cykl i tak dużo tego jedzenia nie potrzebują. Za chwilę powrócimy do sprawy gatunków inwazyjnych. Przypomnimy, czy opowiemy drogę, sposób, w jaki te gatunki współcześnie rozprzestrzeniają się. Wszyscy mówią, że inwazyjności w naszym środowisku tych gatunków, czy roślinnych, czy owadzich, czy zwierzęcych i tak dalej, to wszystkiemu winien jest Kolumb. Że jak popłynął do tej Ameryki, to później poprzywożono stamtąd owe na włocie, o których wspominaliśmy, kolczurki, nie kolczurki, różne cuda niewidy i to zaczyna tę Europę naszą opanowywać. Raki.
Stonka ziemniaczana, trzeba pamiętać również, że pochodzi z Ameryki Północnej. Ale trzeba przyznać, że ziemniaki również z tamtych stron.
Pomidory, nie pomidory, też to wszystko stamtąd przyjechało i zaczęło opanowywać nasze środowisko.
Pomidory może nie opanowują, tak, ale jest no dużo prawdy w tym, że Kolumb i jego odkrycie przyczyniło się do tego, że mamy tyle tych gatunków obcych, bo rzeczywiście no, musimy pamiętać o tym, że ta migracja gatunków miała miejsce zawsze, że od zawsze na Ziemi skład zespołów roślinnych czy zwierzęcych zmieniał się, z tym, że musimy też pamiętać, że było to zupełnie inne tempo tych zmian.
Powolutku.
Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie ten okres od odkrycia Ameryki, taką graniczną datę, nie, no, to jest ten 1500 rok, już nie 1492, tylko
nieco później,
tak, kiedy, czyli po odkryciu Ameryki, czyli rzeczywiście, kiedy zaczął się ten, zwiększyła się ta mobilność człowieka, kiedy zaczął pokonywać odległości międzykontynentalne, ale można byłoby wrócić jeszcze trochę, ponieważ rzeczywiście, jeśli byśmy prześledzili historię migracji roślin i zwierząt w ogóle, a w szczególności właśnie tych gatunków obcych, to tak naprawdę można odtworzyć historię działalności człowieka. Tak naprawdę zaczęło się to już od czasów, kiedy pierwsze plemiona azjatyckie wyruszyły, przepraszam, nie azjatyckie, afrykańskie, wyruszyły poza kontynent. To było jakieś 60 tysięcy lat temu, ale proces ten został zintensyfikowany jeszcze później, czyli tak naprawdę te migracje najintensywniejsze, czy początek tych intensywnych migracji rozpoczął się gdzieś 10 do 4 tysięcy lat przed naszą erą, czyli wtedy, kiedy powstało i zaczęło rozwijać się rolnictwo neolityczne. I wtedy właśnie z człowiekiem zaczęły wędrować ci dzicy przodkowie naszych roślin uprawnych, czy też zwierząt hodowlanych i te organizmy, które były z nimi stowarzyszone.
Czyli ta ekspansja tych gatunków inwazyjnych jest związana z człowiekiem, z jego działalnością gospodarczą. To powoduje, że przenosimy te różnorodne gatunki, przywozimy to, co nam się gdzieś tam spodobało. Teraz natomiast w tych ostatnich latach, szczególnie w XXI wieku, kiedy mamy taką łatwość transportu lotniczego, przenoszenia się z miejsca na miejsce, to przywozimy ze sobą, czasami świadomie, czasami nieświadomie, różnych kolonizatorów.
Tak, trzeba pamiętać, że również niektóre z tych gatunków wykorzystujemy nie tylko do celów, można powiedzieć, szeroko rozumianych, ozdobnych, tak jak właśnie pewne gatunki roślin, ale niektóre, tak jak biedronka azjatycka, zostały sprowadzone do Europy po to, żeby zwalczać w sposób ekologiczny mszyce w tym wypadku. No i troszeczkę tam Biedronka Azjatycka wymknęła się spod kontroli i paradoksalnie na przykład do Polski dotarła nie od strony wschodniej, tak jakbyśmy się spodziewali po nazwie, ale od strony zachodniej. Więc to jest przykład gatunku, który w pewnych okolicznościach jest pożyteczny, natomiast w innych jest gatunkiem potencjalnie szkodliwym.
Sprowadziliśmy, że tak powiem, wojownika, ale nie znaleźliśmy dla niego kontrarmii. Tak. No i się spokojnie rozwinął.
A raczej
rozwinął.
Nie przewidzieliśmy, tak, że może to mieć różne inne konsekwencje. Mówił pan, że właśnie sprowadzaliśmy, czy zabieraliśmy ze sobą gatunki, które nam się spodobały, ale niekoniecznie właśnie te, które były sprowadzane, zawlekane, powiedziałabym, nieintencjonalnie, nie musiały się koniecznie podobać. I tutaj trzeba było rzeczywiście prześledzić tą drogę, znaczy i wojny światowe rozliczne, prawda, i później rozwój żeglugi śródlądowej i
morskiej szczególnie, w szczególności. Kontenery, nie kontenery, to wszystko tam sobie wejdzie.
Tak, przede wszystkim otworzyliśmy różne drogi, tak, poprzez otwarcie różnych kanałów, czy tych wielkich łączących oceany, Suezki, Panamski, czy też kanały tutaj te europejskie, łączące różne dorzecza i tą drogą rzeczywiście dostało się mnóstwo gatunków, chociażby wodnych, skorupiaków, ryb i tak dalej. Ale wracam do tej żeglugi właśnie wielkiej, kiedy zastąpiono, zmieniono rodzaj balastu. Ziemię balastową zastąpiono wodą balastową i wtedy, w tym czasie właśnie z tej dalekiej Azji, z tą wodą balastową, nawet do naszego Morza Bałtyckiego, zawleczono sporo właśnie tych azjatyckich gatunków, które są ogromnym kłopotem w tej chwili dla nas. Inny fajny przykład związany z historią człowieka i z rozwojem, powiedzmy, naszej cywilizacji, to jest chociażby budowa kolei transsyberyjskiej, linia około 10 tysięcy kilometrów chyba, która ściągnęła, dzięki której ściągnięto z dalekiej Syberii wiele, wiele gatunków owadów, ponieważ ten transport kopalin, drewna i tak dalej odbywał się otwartymi wagonami, więc ci przybysze swobodnie mogli na tych przystankach gdzieś tam wsiadać, swobodnie wysiadać i w ten sposób zostało...
Tak, zawleczone pewne gatunki tutaj. Tak, przywożono również materiały budowlane, chociażby do twierdzy w Osowcu, różnorodne wapienie i razem z tymi wapieniami użytymi do osuszania czy do regulowania wilgotności powietrza w korytarzach twierdzy osowieckiej przywleczono różnorodne porosty charakterystyczne dla Kaukazu i dla tamtych rejonów. Okazuje się, że są także dostępne, proszę bardzo, można je zobaczyć na Podlasiu. Panie profesorze, pan ostatnio coś fantastycznego odnalazł tutaj na naszym terenie. Cóż to było?
Właściwie to myśmy wspólnie to odnaleźli.
Niezależnie
bo to
tak się, od siebie.
Niezależnie od siebie.
To jak to było?
Motyl monarcha, tak? Domyślam się, że o to chodzi. No w Białymstoku pojawił się monarcha, ale
w jaki sposób?
Nie był to wynik ekspansji, tylko no, wszystko na to wskazuje, że ten motyl został wypuszczony przez jakiegoś hodowcę, amatora. On się pojawił na bardzo niewielkim obszarze. No może te skrajne punkty obserwacji to może było gdzieś ze 2 kilometry, generalnie Nowe Miasto i okolice. I te monarchy w liczbie kilku sztuk, przynajmniej kilku sztuk, bo tyle byliśmy w stanie zaobserwować i rozróżnić, że były różne osobniki po uszczerbkach na skrzydłach. One gdzieś krążyły około miesiąca, prawda? Tego naszego ostatniego pięknego, gorącego i długiego lata. I to jest ciekawa sprawa, bo to jest gatunek, którego rośliny żywicielskie to są trojeście. Zawsze myślimy, i to jest, czy trojeść?
Trojeść.
Trojeście. I te trojeście u nas nie rosną. Naturalnie pojawiają się też właśnie pszczelarze, zaczynają je wykorzystywać jako pożytki. Natomiast no i trojeście, i monarcha jest gatunkiem rodzimym dla Ameryki Północnej. W tej chwili można spotkać go w Europie, również w Hiszpanii, na Wyspach Kanaryjskich. Natomiast no jest to bardzo, bardzo daleko, daleko od nas. U nas no warunki klimatyczne no raczej...
Ale to potwierdza, panie profesorze, tezę, że właśnie przywożone są, że to jest kolejna droga, że ktoś zafascynowany no, ma takie hobby, hoduje te, no, w tym wypadku motyle i postanowił sobie sprowadzić piękny gatunek gdzieś tam skądś, nie do końca dopilnował owej hodowli i spokojnie wyleciały.
Albo mu się znudziła.
Tak. Albo mu się znudziła i postanowił rozwiązać.
Oczywiście, można sobie wyobrazić, że w takiej sytuacji gatunek zadomowi się na stałe. Tutaj prawdopodobieństwo tego było nikłe, natomiast w innej sytuacji jak najbardziej.
Chyba, że ktoś sprowadzi owe rośliny i będą pożytki.
Tutaj jest bardzo ciekawa, tutaj była mowa o tym, że mamy sporo właśnie gatunków importowanych za wielkiej wody, natomiast trzeba pamiętać, że to działa też w drugą stronę. Na przykład Amerykanie mają z Europy strasznego szkodnika brudnicę nieparkę, która u nas nie jest aż tak poważnym szkodnikiem, a nawet w niektórych miejscach jest wręcz pożyteczna. Na przykład w Dolinie Biebrzy, gdzie trochę wpływa na ograniczenie przyrostu drzew i krzewów na terenach otwartych. Natomiast to tam została sprowadzona przez w XIX wieku przez amatora, który miał nadzieję, że ją skrzyżuje z jedwabnikiem i co wydaje się teraz z punktu widzenia obecnej nauki absurdalne. No i jest tam strasznym szkodnikiem lasów, przede wszystkim dębowych.
Taką zwrotną drogę przebyła też zaraza ziemniaczana, która do połowy XIX wieku, wielki szkodnik, prawda, upraw ziemniaczanych, była notowana tylko w Meksyku i spowodowała taki wielki głód w Irlandii chociażby. Z kolei ten głód spowodował migrację, głód i oczywiście migrację, podróże za chlebem. I później, już w XX wieku, ta zaraza ziemniaczana z Europy dostała się do Stanów Zjednoczonych.
I tam dopiero pokazała swoje też możliwości.
Też pokazała.
No przypomnijmy sobie całe wydarzenia związane z historią winiarstwa i upraw winorośli, czyli z sprowadzeniem wirusa tutaj do Europy, kiedy prawie wszystkie winogrona trzeba było u nas wyciąć w Europie i w to miejsce zamiennie wprowadzić odporny gatunek z Ameryki i właściwie to wszystkie gatunki winorośli to jest koniec XIX wieku, bo odtworzono w ten sposób całą uprawę i hodowlę odpowiednich winorośli po to, żeby móc to wino produkować w Europie. Takie też bywają, ale to pokazuje skalę niebezpieczeństwa, bo wtedy na przełomie XIX wieku groziło nam wymarcie całej branży winiarskiej w Europie poprzez zawleczenie określonej choroby. Nie będziemy tutaj rozmawiać i przypominać drogi, w jaki sposób się to stało, bo tutaj są różne kontrowersje, jeszcze mity, ale no właśnie, czy powinniśmy walczyć, czy powinniśmy zwracać baczniejszą uwagę, czy nie ulegać takim pokusom, że no wspaniała roślina gdzieś tam w tropikach, to przywieziemy sobie ją tutaj i w ogródeczku gdzieś tam zapuścimy ową roślinkę po to, żeby nam też ozdabiała i przypominała owe tropikalne wakacje. Czy powinniśmy na to zwracać uwagę, jak państwo uważacie?
No ja myślę, że zwracać uwagę to za mało powiedziane. Powinniśmy tutaj być bardzo ostrożni. Jest to moim zdaniem warunek konieczny, czyli tutaj ta świadomość leżąca u podłoża tej świadomości, wiedza na temat gatunków czy roślin, bo jednak tego dotyczy, bo te właśnie najczęściej sprowadzamy gdzieś tam do ogrodów, nie zdając sobie sprawy z tego, nie uruchamiając naszej wyobraźni, jakie mogą być skutki. I tu jest znanych wiele przykładów, kiedy sprowadzano pojedyncze sadzonki, albo taki przykład dobry chyba z początków XX wieku, kiedy z Japonii sprowadzono, nie pamiętam, chyba gdzieś tam w Ameryce czy w Kanadzie, sadzonki azalii i irysów i sprowadzono razem z tymi sadzonkami chyba ze 12 jakichś tam owadów czy ich larw, które później zainfekowały obszar ogromny, idący w tysiące mil. Więc musimy zdawać sobie sprawę z tego, że możemy ten proces jedną rośliną czy jednym zwierzęciem uruchomić cały łańcuszek, na końcu którego no, będzie ogromna szkoda i ekologiczna, i ekonomiczna, bo musimy pamiętać o tych ekonomicznych skutkach. Inny przykład, który pojawił się w książce, no, powiedziałabym ojca, tak nazywany jest Elton, ojcem inwazji biologicznych, jakiegoś podróżnika, który był w Afryce, kupił sobie na pamiątkę jakąś tamtejszą odzież, koszulę z drewnianymi guzikami. O dziwo, później okazało się, że z tego drewnianego guzika wychodzi jakaś larwa. Znowu łatwo można sobie wyobrazić, co może być dalej. Także ta świadomość i nauczanie, uczulanie młodzież, dzieci od pierwszych klas, my często mówimy, prawda, pokazujemy im rośliny czy zwierzęta bardzo rzadkie, takie, których nie mają oni okazji właśnie obejrzeć. To oczywiście jest bardzo ważne, ale też powinniśmy pamiętać o tym, żeby pokazywać im, uczyć ich rozpoznawania roślin i zwierząt właśnie tych obcych,
we własnym otoczeniu,
niebezpieczne. Także rzeczywiście tutaj my możemy we własnym zakresie dużo zrobić, czyli hodować, kupować, wprowadzać do swojego otoczenia takie rośliny, które na pewno nie zaszkodzą. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, mimo tego, że są przecież regulacje prawne i unijne i w Polsce,
no tak, mamy kontrolę fitosanitarną, tak, i tak dalej.
Zakazujące sprowadzania i uprawiania takich roślin, to proszę zwrócić uwagę, ja może z racji swoich zainteresowań widzę to, że w sklepach ogrodniczych, w marketach z łatwością można kupić i nasiona na włoci, i sadzonki na włoci, i klony jesionolistne w różnych barwnych odmianach, które są okropnym chwastem. Więc nie ma jakby żadnej nad tym kontroli.
Czyli z jednej strony uczulamy naszych słuchaczy, tych, którzy mają ogródeczki, którzy mają zamiłowania do uprawy pewnych gatunków, do zajmowania się ogrodnictwem, ale z drugiej strony powinniśmy również uczulać tych, którzy uruchamiają działalność gospodarczą, czy prowadzą działalność gospodarczą, żeby zainteresowali się, czy sprowadzany przez nich gatunek i sprzedawany w sklepie nie jest właśnie tym gatunkiem bardzo inwazyjnym, że może zagrozić tutaj naszemu środowisku, że powinien uprzedzić klienta, że proszę bardzo, ja panu sprzedam tę roślinkę, ale proszę bardzo ją kontrolować, żeby się nie rozrosła.
Poszłabym jeszcze dalej. To nie powinno, zgodnie z ustawodawstwem, to nie powinno być w ogóle sprzedawane. A mamy teraz jeszcze, chciałabym wspomnieć o jeszcze jednym takim źródle rozprzestrzeniania się gatunków, a mianowicie jest to droga internetowa. Ja tu przygotowując się do tego spotkania znalazłam taką informacja zresztą z publikacji z 2015 roku, więc zupełnie nowa, gdzie pokusił się ktoś, autor, o to, żeby na jednej tylko internetowej platformie, na eBayu, obserwować, co jest sprzedawane, w jaki sposób. I otóż w ciągu 50 dni do sprzedaży na tej platformie oferowano ponad 2600 gatunków roślin, w tym było 510 gatunków z roślin z list gatunków inwazyjnych. Te rośliny sprzedawali przedstawiciele 55 krajów ze wszystkich kontynentów. To jest bardzo dobry przykład na to, że taki handel, taki sposób rozprzestrzeniania tych gatunków odbywa się poza jakąkolwiek kontrolą.
A później to wszystko, panie profesorze, można zaobserwować w naszym otoczeniu, bo sprowadziliśmy sobie jedną, drugą, trzecią, czwartą piękną roślinkę, no i zaczyna opanowywać wszystko.
Tak, dokładnie tak. No ja co roku wyrywam setki nie, na Włoci, mimo że nie mam ich, czyli one te ich nasiona przybywają prawdopodobnie.
Z wiatrem.
Tak, wraz z wiatrem kilkaset metrów. Więc jest to rzeczywiście duży problem i też wydaje mi się, że trzeba tutaj uczulać na to, żeby na ten problem rzeczywiście tych gatunków inwazyjnych, bo czasami jest tak, że idziemy troszeczkę nie w tą stronę, próbujemy walczyć z wiatrakami, na przykład z gradacjami gatunków, które są dla nas rodzime, tak jak właśnie kornik. A z kolei nie dostrzegamy znacznie większego problemu, który stanowią gatunki obce. Czasami nawet wręcz nie mamy świadomości ich istnienia, bo wiele osób nie ma pojęcia, że te raki, które spotykane są w naszych wodach, są to raki amerykańskie.
Już nie nasze.
Raka naszego prawie nie ma. Ten rak amerykański, pręgowaty, drugi gatunek sygnałowy, zostały sprowadzone celowo do Europy. Natomiast ciekawa sprawa jeszcze ilustrująca, jak złożone są to czasami powiązania, to, że nasze raki ucierpiały nie tyle w wyniku konkurencji z tym rakiem amerykańskim, amerykańskim, z tymi gatunkami raków amerykańskich, ale na skutek dżumy raczej, która została właśnie przywleczona w postaci zarodników grzyba wraz z wodą balastową, o której tutaj wspominała koleżanka. I te raki amerykańskie są odporne na tą dżumę raczą, natomiast nasze raki są nieodporne.
Czyli co? Czytać, jeszcze raz czytać, poznawać te wszystkie informacje i zanim podejmiemy decyzję o sprowadzeniu czegokolwiek, to powinniśmy przede wszystkim zajrzeć na listę, czy to jest gatunek inwazyjny, czy też nie. Czy ma tu w naszym środowisku jakichś naturalnych wrogów, który będzie ograniczał, czy to ci wrogowie będą ograniczać ekspansję sprowadzanej, czy rośliny, czy jakiegoś zwierzaczka, i tak dalej, i tak dalej. Czy świadomość, że jedna decyzja, czasami banalna wydawałoby się, nieprzemyślana do końca, może spowodować, że uruchamiamy całkiem poważne wydarzenia w naszej przyrodzie. Potwierdza pani profesor?
Zdecydowanie.
To proszę bliżej do mikrofonu.
Odrobinę skoryguję. Tak. To nie musimy rozpoznać tego gatunku jako gatunku inwazyjnego, tylko nie powinniśmy sprowadzać żadnego gatunku obcego. Ponieważ czasami jest tak, że już, jeśli już gatunek nosi miano gatunku inwazyjnego, to my już dużo o nim wiemy. Wiemy, jaki on ma charakter, wiemy, że robi szkody. Natomiast jeśli sprowadzamy gatunek rośliny czy zwierzęcia obcego, to możemy nie dotrzeć do informacji o tym, jakie on ma właściwości i jakie może odnieść skutki, ale właśnie tu ta nasza wyobraźnia, jeśli nie wiedza, bo jej nie mamy albo nie możemy do niej dotrzeć, to poprzez analogię powinna działać tutaj nasza wyobraźnia, że te skutki mogą być takie, a nie inne.
Czyli zastanawiajmy się, co sprowadzamy, co chcemy posadzić w naszym ogródku. Przyglądajmy się naszemu otoczeniu, bo już z pewnymi gatunkami, czy roślin, czy zwierząt trzeba walczyć, bo już są tak agresywne w naszym środowisku, że mogą je znakomicie przekształcić i za parę lat naszego otoczenia spokojnie nie poznamy. Przestrzegamy przed tym, informujemy Państwa o tym w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. Jeśli Państwo chcecie znaleźć informacje w tej sprawie, to polecamy, zanim cokolwiek sprowadzić. A dzisiaj naszymi gośćmi byli pracownicy naukowi owego Instytutu, profesor Emilia Brzosko i profesor Marcin Sielezniew. Dziękuję bardzo za udział w programie.
Dziękuję również.
Lech Pilarski, do usłyszenia.